Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś będzie trochę o historii, o trudnych doświadczeniach Polaków i o pamięci, o dramatycznych wydarzeniach, które wpłynęły na wiele pokoleń naszych rodaków i właściwie bez cienia przesady możemy powiedzieć, że nadal wpływają na życie i losy wielu polskich rodzin. Zsyłki i deportacje w głąb Rosji, Związku Radzieckiego to wciąż bolesny rozdział naszej historii, o którym chciałbym porozmawiać z profesorem Wojciechem Śleszyńskim, dyrektorem Muzeum Pamięci z Sybiru w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, panie profesorze, Muzeum Pamięci Sybiru. Zacznę od tego, że w gruncie rzeczy nowa placówka powstała 1 stycznia 2017 roku. Ale pierwsze moje pytanie chciałbym skierować o przyczynę jej powstania i właściwie o ten czas. Dlaczego tak długo trzeba było czekać, by takie muzeum mogło powstać?
No, myślę, że to jest oczywiście szersza odpowiedź, dlaczego dopiero w tym okresie, w ostatnich latach powstają muzea, ale z drugiej strony trzeba też się pochwalić, że jesteśmy w tej chwili wyjątkowym miejscem na mapie Europy. Tak naprawdę badacze z Europy przyjeżdżają do nas patrzeć na nasz fenomen powstawania muzeum. Faktem jest, że powiedzmy w Polsce my startujemy stosunkowo niskiego pułapu, czyli przeliczenia liczby muzeów na mieszkańca. W tej chwili tworzymy nowe muzea. Oczywiście jaki jest też plus? Te muzea, które powstają, szczególnie te duże, one są już nowoczesne. One są robione, szyte na miarę naszych czasów. To też robi wrażenie.
Jest ogromne wyzwanie dla każdej nowej placówki, która powstaje, no żeby sprostać tym oczekiwaniom, temu ogromnemu oczekiwaniu społecznemu.
Jest oczywiście kilka kwestii. Jest oczywiście kwestia oczekiwania społecznego. Myślę, że o tym sobie porozmawiamy, ale trzeba pamiętać, to jest olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne. To jest tak, że te nowoczesne muzea, a mówimy o muzeach narracyjnych, to nie jest tylko budynek, to nie jest tylko oświetlenie. Tu jest i relacja, i dźwięk, i elementy scenograficzne, tak jak w teatrze. No, jesteśmy dzisiaj, mam przyjemność gościć u Państwa w Radiu Lublin, ale mamy specjalistę z Radia Białystok, który u nas służy pomocą, jeśli chodzi o ustawianie dźwięku, natężenia tego dźwięku, jak ten dźwięk powinien być dobrany. Tak naprawdę w momencie, kiedy się wchodzi do tych nowoczesnych muzeów, a takim muzeum właśnie jest Muzeum Pamięci Sybiru, widz zostaje odcięty, on przenosi się w ten zupełnie inny czas.
Chodzi o to, żeby możliwie oddziaływać na wszystkie zmysły, chodzi o to, żeby każdy element oddziaływał na nasze emocje?
Dokładnie, to jest tak, że oczywiście ja nie mogę zdradzać wszystkich tajemnic, bo zapraszam Państwa bardzo serdecznie. 17 września 2021 roku mamy oficjalne otwarcie muzeum, ale my dbamy o to, żeby tak naprawdę i wzrok, i słuch, i dotyk, ale też wrażenie odczuwania. W momencie, kiedy będziemy przechodzili do symbolicznej Syberii, to będzie pierwsze piętro, tam chcemy klimatyzację ustawić, no zdradzę takie tajniki, 1,5 stopnia, 2 stopnie niżej niż na dole. 1,5 stopnia już wystarczy, żebyśmy poczuli chłód. I to chodzi o to, żeby nie wyziębić, ale żeby poczuć chłód. Staramy się też odgrywać takimi elementami jak posadzka. W różnych miejscach ta posadzka jest inna, czyli krótko mówiąc, jeżeli opowiadamy o dwudziestoleciu międzywojennym, a opowiadamy także o ziemiach kresowych II Rzeczpospolitej, bo to jest muzeum narracyjne i tą naszą narrację zaczynamy od budowy niepodległej w 1918, w 1919 roku. W momencie, kiedy wchodzimy na rynek, to jest rynek jednego z miast kresowych, myśmy zrobili to na przykładzie Białegostoku, ale to jest symboliczne miasto kresowe, pod butami mamy autentyczny bruk. Autentyczny bruk, który został położony, nie żadna imitacja. Tych miejsc jest więcej, jeżeli będziemy wchodzili do jednej z nisz odsłuchań. Tu oczywiście musiałbym opowiedzieć, jak to muzeum wygląda, ale nasze muzeum będzie jedyne w Polsce, proszę mi wierzyć, jeśli chodzi o skalę wykorzystywania relacji. w naszym muzeum nie tyle mądry pan, często profesor będzie oprowadzał, ile sami deportowani. To są autentyczne relacje, autentyczne głosy deportowanych, którzy będą nas prowadzić przez wystawę. Proszę mi wierzyć, to wzbudza olbrzymie emocje i mamy coś takiego jak nisza odsłuchań. Nisza odsłuchań, gdzie otworzyliśmy wnętrze hotelu Ritz. W momencie, kiedy się wchodzi do hotelu Ritz, tam oczywiście będzie specjalna posadzka.
Brzmi to oczywiście niezwykle interesująco, ale wspomniał pan właśnie o tym miasteczku kresowym, czy mieście kresowym, na przykładzie Białegostoku, ale Białystok nie jest tutaj przypadkowym miejscem, zarówno rozumiem jako to miejsce tej narracji, jak i siedzibę muzeum. No to jest to miasto, które w sposób absolutnie straszliwy ucierpiało w czasie okupacji sowieckiej i te zsyłki na Syberię czy nawet do Kazachstanu to jest to wydarzenie, czy jedno z tych wydarzeń, które zdziesiątkowało to miasto. Wybór, zdaje się, nie mógł być inny, można powiedzieć.
Oczywiście, można było to muzeum zbudować w Warszawie, kolejne muzeum w Warszawie czy w Krakowie, natomiast jedynym autentycznym miejscem o takiej skali, w tej chwili w granicach państwa polskiego, które ucierpiało w wyniku deportacji, zwłaszcza lat 40-41, mamy cztery wielkie deportacje w tym okresie, to jest Białystok. To jest tak, że mówimy, patrzymy na Białystok, patrzymy na Lublin, mówimy miasta kresowe. Odwołam się do Białegostoku, oczywiście w 20-lecie międzywojennym, no nikt o Białymstoku nie mówił jako miasto kresowe, raczej ono leżało w centralnej Polsce. Dzisiaj siłą rzeczy ono jest na wschodzie, no i w naturalny sposób powinno pielęgnować pamięć o dawnych ziemiach wschodnich. Natomiast to jest jedyne wielkie miasto w tej chwili w granicach państwa polskiego w takiej skali, które było w latach 1939-41 pod okupacją sowiecką. Miejsce, w którym powstaje Muzeum Pamięci Sybiru, nie jest przypadkowe. Jest to jedyne w Polsce w takiej skali, miejsce, które możemy nazwać miejscem pamięci dotyczącym deportacji na wschód. W Polsce mamy wiele miejsc pamięci związanych ze zbrodniami nazistowskimi. To są oczywiście obozy, zagłady, to są miejsca rozstrzeliwań i tak dalej, więzienia. Natomiast jeśli chodzi o okupację sowiecką, to siłą rzeczy te duże miasta pozostałe, z których były deportacje poza granicami naszego kraju na wschodzie, albo te miejsca pamięci są po prostu na Syberii. Natomiast Białystok jest w tej chwili, śmiem twierdzić, jedynym miejscem w takiej skali, bo oczywiście mamy Augustów, mamy też inne miejscowości mniejsze, z których deportowano osoby, ale węzeł komunikacyjny w Białymstoku, dokładnie w tym miejscu, w którym powstaje Muzeum Pamięci Sybiru, jest bez wątpienia najważniejszym miejscem w skali obecnego państwa polskiego, z którego były odsyłane pociągi. To jest tak, że nasze muzeum jest przylega do tego miejsca, z którego odchodziły transporty. W Białymstoku mamy dworzec główny, prawdopodobnie część z państwa była w Białymstoku, przyjeżdżała pociągiem, mamy piękny jeszcze z czasów carskich dworzec główny, ale z dworca głównego nigdy nie odchodziły transporty. One odchodziły gdzieś z podbocznych torów i właśnie tutaj mamy dworzec przed wojną poleski, dzisiaj towarowy, z którego były deportowane osoby na wschód. I przy tym dworcu, od dworca była platforma towarowa, bo nawet nie z samego dworca deportowano te osoby, a tak naprawdę z platformy towarowej, ta platforma towarowa aż przylegała do budynku naszego muzeum, dlatego że nasze muzeum składa się z dwóch części, z budynku historycznego, autentycznego. Są to magazyny wojskowe, które powstały w latach 1934-36 i należały do Armii Polskiej. Siłą rzeczy pod koniec września zostały one przejęte przez Armię Czerwoną i z budynku nowoczesnego, oczywiście w stylu betonowym, z pełną symboliką. To jest tak, że oczywiście nie jestem najlepszy, jeśli chodzi o opisywanie, ale proszę mi wierzyć, zapraszam państwa bardzo serdecznie. W momencie, kiedy wchodzimy do budynku, mamy tory. Tory te, którymi byli wywożone osoby, te tory wchodzą do naszego budynku, do tej części nowoczesnej. Wchodzimy platformą przypominającą właśnie platformę towarową przy torach, prowadzą nas słupy stalowe, słupy, i tu jest przeróżna interpretacja, albo tajga, albo właśnie symbolizujące wywiezionych. Mijamy pomnik bohaterskim matkom sybiraczkom, wchodzimy do budynku i co nas wita? W środku budynku wita autentyczny wagon, dokładnie taki wagon, jakim byli wywożone osoby na wschód, i to już jest zapowiedź tej wielkiej ekspozycji, która mieści się na ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych.
Co myślę istotne, te deportacje to po prostu, one, ich też skala była gigantyczna, bo one po prostu zdziesiątkowały Białystok.
Zdziesiątkowały Białystok, obliczamy, bo oczywiście to są szacunki, że w wyniku deportacji lat 40-41 co piąty mieszkaniec Białegostoku został wysłany na Syberię albo do Kazachstanu.
To oczywiście jest, no, mówiąc tak brzydko, nie tylko ten element ilościowy, ale przecież także no, ta jakość miasta, upadek kulturalny, gospodarczy, kwestia no, wywózki, zsyłki inteligencji.
No, miasto, teren, zresztą wiemy, że represje sowieckie, bardzo często zresztą mówimy, one uderzały w Polaków. Natomiast celem represji sowieckich nie był charakter narodowy. Jakby u podłoża nie leżało uderzenie w konkretną narodowość, w przypadku ziem wschodnich tak naprawdę trzeba było wyeliminować miejscową inteligencję. Siłą rzeczy ta miejscowa inteligencja pochodząca z dwudziestolecia międzywojennego to byli Polacy. W związku z tym pierwsza wywózka, luty 1940 roku, to są osadnicy wojskowi, to są leśnicy, przecież to są Polacy. W związku z tym te represje w największym stopniu dotykają Polaków. Ale oczywiście nie należy zapominać, że także zwłaszcza trzecia wywózka, to jest duża część społeczności żydowskiej. Ale bez wątpienia, gro tych, którzy wyjechali na Syberię, to są Polacy. Dlaczego? Dlatego, że Polacy w dwudziestoleciu międzywojennym stanowili elitę. A tą elitę w pierwszej kolejności należało zlikwidować albo fizycznie, albo deportować, ale generalnie usunąć z tych terenów, które zajmuje Armia Czerwona we wrześniu 1939 roku, bo bez ich usunięcia nie można było budować nowego świata komunistycznego.
Panie profesorze, no właśnie mówi pan o tym, że wasze muzeum jest muzeum narracyjnym, tę narrację rozpoczynacie w momencie II Rzeczypospolitej. Oczywiście rozumiem, kluczową rzeczą są te cztery wielkie deportacje, ale myślę też, że dla z tego punktu widzenia historycznego warto też odnotować, że to oczywiście nie tylko XX wiek. Przecież te zsyłki XVI.
Proszę Państwa, ja miałem tą przyjemność, żebym od początku tworzenia Muzeum Pamięci Sybiru i siłą rzeczy jako historyk, jako także pracownik uniwersytetu, bo pracuję na uniwersytecie, jestem szefem Katedry Studiów Wschodnich na Uniwersytecie w Białymstoku, toczyliśmy spór, w którym momencie rozpocząć narrację historyczną. Nie ukrywam, że grono starszych profesorów uważało, że należy zrobić to tak, jak pisze się książkę historyczną, czyli chronologicznie rozpocząć nawet jeszcze od XVI wieku, od XVII, kiedy zsyłano na wschód pierwszych jeńców wojennych, bo to są pierwsze zesłania na wschód, poprzez XVIII, zwłaszcza XIX wiek i dojść do XX. My, osoby, które tworzymy muzeum, i osoby, które zapoznały się też ze specyfiką tworzenia tego typu muzeów, doszliśmy do wniosku, że w przypadku muzeum narracyjnym ta opowieść powinna się zacząć czym bliżej naszych czasów, czyli krótko mówiąc w tym okresie, kiedy jeszcze ostatni świadkowie żyją. Dlatego podjęliśmy decyzję, że zaczynamy tą opowieść, tą właściwą opowieść, bo oczywiście symboli jest więcej. Zanim przejdziemy do tej opowieści, mamy wagon, mamy pierwszą salę, gdzie wyjaśniamy pojęcie, różnicę w języku polskim pojęcia Syberia i Sybir. Syberia, obszar geograficzny, Sybir, znaczenie polityczne obejmujące Kazachstan, europejską północną część Rosji. Tłumaczymy to Polakom, ale tłumaczymy też cudzoziemcom, którzy nie wiedzą, że w języku polskim na określenie tej wschodniej granicy mamy dwa podobne, ale jak różne słowa. I tą narrację zaczynamy od dwudziestolecia międzywojennego. Pokazujemy spokojne życie, pokazujemy jak ta narodowo-wielokulturowa część wschodnia Rzeczpospolitej powstawała z ruin, jak ją budowaliśmy wspólnie. Pokazujemy też i konflikty, które miały miejsce na tym obszarze. Przechodzimy do wojny, pokazujemy deportacje, natomiast całe drugie piętro jest poświęcone pobytowi na Syberii czy w Kazachstanie i zastosowaliśmy takie rozwiązanie. W momencie, kiedy nasi deportowani z 1940 czy z 1941 roku trafiają na Syberię, tam gdzie już mówiłem, będzie o te 1,5 stopnia mniej, żeby pokazać ten element chłodu, kiedy trafiają na Syberię, zanim trafią do swoich łagrów, czyli tak naprawdę my przechodzimy przez zesłania wcześniejsze, 18-19 wieczne. Pokazujemy, że nie jesteśmy pierwszymi, którzy trafili na Syberię. Przed nami były wcześniejsze pokolenia, które już tam na Syberii były. I pokazujemy zesłańców, czy po powstaniu listopadowym, ale zwłaszcza po powstaniu styczniowym, pokazujemy powstanie zabajkalskie, ostatni akcent powstania styczniowego, ale pokazujemy też zesłania socjalistów z najsłynniejszym socjalistą, czyli Józefem Piłsudskim, ale pokazujemy niesamowite kariery naukowe Polaków. Brat Piłsudskiego, Bronisław Piłsudski, też u nas ma miejsce. Proszę Państwa, no ja oczywiście nie mogę zdradzić wszystkich tajemnic, jak to muzeum wygląda, ale proszę mi wierzyć, w tej chwili to jest najnowocześniejsze muzeum budowane na wschód od Wisły. Drugim większym jest Muzeum Historii Polskiej, ale to jest większa skala. I ja śmiem twierdzić, że nawet w tej części Europy nie ma takiego muzeum. Przyjeżdżają koledzy na przykład z Litwy i ze zazdrością patrzą i mówią, w naszym państwie takiego muzeum nie ma właśnie, które w nowoczesny sposób opisuje naszą historię.
Tą historię, co myślę też jest też istotne, no bo jednym z ważnych wyzwań dla każdej tego typu placówki kolejnej, nowej, jest to, żeby w odpowiedni sposób dotrzeć do odbiorcy, no z tematami trudnymi, niełatwymi. To nie jest łatwa opowieść, więc jak rozumiem też szczególna odpowiedzialność spoczywa na Państwu, żeby z tą opowieścią o trudnej historii dotrzeć do ludzi w atrakcyjny sposób.
No, w atrakcyjny sposób, ale też pokazać cierpienie. Myśmy, tak jak już wspominałem, myśmy przede wszystkim postawili na autentyczność. To jest tak, że myślę, że część z Państwa była już w tych nowoczesnych muzeach, czy to w Europie, czy nawet i w Polsce. Część wychodzi, powiedzmy, i mówi, no ale to już nie jest muzeum, to jest właściwie jakaś scenografia. My w języku muzealnym nazywamy to trochę przekornie Disneylandem, że tak naprawdę znika eksponat, a więcej jest tych nowoczesnych rzeczy. My tutaj, oczywiście to pozostawiam do Państwa oceny w przyszłości, my chcieliśmy to zrównoważyć, czyli z jednej strony mamy nowoczesne urządzenia, mamy dźwięk, mamy obraz, ale u nas eksponat i relacja, autentyczny głos wywiezionych, głos osób siłą rzeczy już w wieku starszym, ale które opowiadają o tych swoich dziecięcych losach, moim zdaniem to jest nie do podrobienia. Jeżeli jesteśmy na rynku Kościuszki w Białymstoku, w tym mieście kresowym i jest pierwsza relacja już po tym okresie spokoju, która zapowiada to niebezpieczeństwo, jest relacja starszej osoby, która opowiada jako chłopczyk, że no mówiło się o wojnie. Mówi, ale ja myślałem, że ta wojna będzie wyglądała jak bitwa pod Grunwaldem, jeden dzień i zwyciężymy. A tu przychodzi tato i mówi, dzisiaj muszę iść. Wyszedł, już nigdy nie wrócił. I co się okazuje? Zginie w Katyniu. I to są autentyczny głos tego chłopczyka, dzisiaj już bardzo wiekowego mężczyzny, ale który wspomina tamten czas. Tego się nie da podrobić.
Tego bez wątpienia nie da się podrobić. O tym opowiada nam profesor Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, który jest gościem Studia Wschodniego. My do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.